Cześć, witamy. Ja się nazywam Ania.
Ja mam na imię Ola.
I spędzimy dzisiaj z Wami trochę czasu, opowiadając Wam co nieco o tym, czym się zajmujemy. Poprosimy o slajd.
Tak, spotykamy się dzisiaj w ramach cyklu spotkań o sąsiedzkiej pomocy. Natomiast chciałybyśmy z Anią opowiedzieć o tym trochę szerzej. To znaczy o przyjaźni z ubogimi i naszej wspólnocie Santa Gidio. Ale wychodząc właśnie od sąsiedzkiej pomocy, która odbywa się w warszawskiej dzielnicy Solec. I od tego wyjdziemy. Opowiemy o tym, jak odwiedzamy osoby starsze, jak pomagamy osobom ubogim. Powiemy, co te nasze działania, chęci napędza i zachęcimy do współpracy, do takiej przyjaźni. Jesteśmy grupą młodych z różnych stron Polski, ale tutaj lokalnie w Warszawie. Jesteśmy grupą młodych związanych głównie z dzielnicą Śródmieścia, ale też peryferiami naszego miasta i taką wartością właśnie, która łączy różne nasze działania, jest przyjaźń, czyli nie tylko pomoc sąsiedzka, ale można powiedzieć przyjaźń sąsiedzka i takim założeniem jest to, żeby nawiązywać relacje i niejako po prostu drugiego człowieka, którego spotykamy na naszej drodze, czynić naszym sąsiadem. Nie wiem, czy Ania, chcesz tu coś dodać jeszcze na początek? Idziemy dalej. Na początku ja chciałabym powiedzieć o tym, co wspólnie z grupą innych młodych osób robimy z osobami starszymi. To znaczy w ramach właśnie sąsiedzkiej pomocy w dzielnicy Solec odwiedzamy Dom Pomocy Społecznej, w którym mieszka około 90 osób. Od około 9 lat chodzimy tam w miarę regularnie, co tydzień, w niedzielę. Oczywiście mówię tutaj o czasach do epidemii, ponieważ na razie na ten moment i o tym powiemy, nasze działania trochę zmieniły charakter. Ale to miejsce stało się nam bliskie przez to, że jest, można by powiedzieć, w centrum miasta, a tak naprawdę jest jakąś dla nas oznaką izolacji, marginalizacji. Jako wspólnota, która, grupa osób, która dąży do tego, żeby wychodzić do drugiego człowieka, chcemy jakoś te bariery izolacji burzyć. I tutaj na zdjęciach, które są na tym obecnym slajdzie, można zobaczyć pokrótce to, co robimy z osobami starszymi. Na poziomie działań są to coniedzielne spotkania, malowanie paznokci, czytanie książek, rozmowy, po prostu wspólne bycie. W wakacje organizujemy też pikniki letnie, czasami śpiewanie, koncerty. Natomiast jakoś mocno właśnie chciałabym zaznaczyć, że tutaj chodzi o przyjaźń, czyli nie tyle, że my wychodzimy z jakąś pomocą, co oczywiście jest pewnym rodzajem wsparcia dla mieszkańców, głównie osób starszych, schorowanych czy no, pozbawionych kontaktów społecznych w dużej mierze, ale jest to wzajemna pomoc, jest to relacja, czyli mocno ja doświadczałam przez te lata tego, że nie idę do mieszkańca w niedzielę, ale idę do spotkać się z panią Krysią, z panią Lucynką, z panią Henią, które wiem, że na mnie czekają, które przeżywają moje życie, moje sprawy, które się za mnie modlą. i mają, załóżmy, na to więcej czasu niż może ja, tak? I ta modlitwa, mam wrażenie, że często była taka bardziej wierna nieraz niż nasza, niż moja. I do tej pory właśnie chciałam po prostu spędzać z nimi trochę niedzielnego popołudnia, jako że jest to taki właśnie dzień rodzinny. Rodzinny dla mnie, ale też dla nich, którzy w dużej mierze nie mają rodzin własnych. A w niedzielę w takim miejscu, jakim jest instytucja, dzieje się bardzo niewiele. W związku z czym jest to pewien symbol, taki, jest to znamienne, że nieraz najbardziej rodzinny dzień może być dla kogoś najbardziej pusty czy smutny. Co jeszcze? No, ja mogę od siebie jeszcze ze swojego doświadczenia powiedzieć, że taka relacja, przyjaźń z osobami starszymi wiele uczy. Nie jest nieraz łatwa, ale jest jednocześnie taką nauką bycia, po prostu bycia razem. Niekoniecznie działań, bo wielokrotnie te osoby, które odwiedzamy, mają różne ograniczenia i fizyczne, i psychiczne, ale jest to nauka pewnej wierności, rozmawiania o rzeczach, które są już naprawdę ważne, a nie tylko pilne, ważne w życiu. Ja sama miałam taką, można powiedzieć, wieloletnią relację z jedną z mieszkanek, z panią Lucyną, która też bardzo czekała na spotkania, no nie tylko ze mną, ale też z innymi młodymi odwiedzającymi dom. I muszę powiedzieć, że doświadczyłam od niej bardzo wiele czułości i takiej niesamowitej pamięci. Może to jest dobry moment właśnie, żeby zanim pójdziemy dalej do konkretnych jakichś działań, to chciałam się podzielić tym, że właśnie doświadczyłam od niej takiej prawdziwej przyjaźni, która na przykład pchnęła ją do tego, że koc, który wygrała w jakimś wewnętrznym, domowym konkursie, prosiła, żebym go przycięła na pół, po to, żeby mi połowę oddać. I to nie był jedyny przykład takiej oddanej przyjaźni. Co jeszcze? Mogę powiedzieć, że to, co robimy właśnie w centrum Warszawy, to nie jest tak, że to jest jakoś zarezerwowane do domów opieki w wielkich miastach. To można robić wszędzie, wyjść do osoby starszej czy chorującej, potrzebującej, można wszędzie i tak naprawdę zaprzyjaźnić się z kimś można wszędzie. Część naszej wspólnoty jest również w małej miejscowości w Chojnie. I tam również uczniowie, grupa młodych osób odwiedza osoby chore i starsze z niepełnosprawnością po to, żeby burzyć mury. Burzyć mury nie tylko takie pokoleniowe, ale często w naszych obecnych czasach mury wzajemnego strachu, jakiejś obojętności, często my młodzi jesteśmy bardzo skupieni na swoich sprawach, swoim pędzie życia. Myślę, że przyjaźń z osobami starszymi trochę pozwala się zatrzymać i leczyć tego myślenia, że to jest najważniejsze. Także pomaga też burzyć te mury zamknięcia i obojętności. Chyba o osobach starszych na razie tyle.
To poprosimy następny slajd. To ja opowiem o drugiej naszej inicjatywie, która się dzieje w okolicach Solca na Powiślu. Jest to szafa przyjaciół, która jest skierowana do osób ubogich, bezdomnych, którzy szukają często czegoś na zamianę. Jakby cała idea naszej szafy przyjaciół zrodziła się właśnie ze spotkań z ubogimi, z tego, że słuchaliśmy ich potrzeb, ich próśb i często się w nich pojawiało to, że nie mają gdzie zmienić butów, nie mają gdzie uprać rzeczy, że chodzą w nich bardzo długo i przydałoby im się coś odświeżyć od jakiegoś czasu. I marzyliśmy przez długi okres czasu, żeby móc jakby wyjść naprzeciw tym prośbom w sposób godny, w sposób taki, w którym nie oddawalibyśmy tylko tego, co nam zbywa, ale w takim sensie oddawać rzeczy, które są zniszczone, tylko żebyśmy się podzielili tym, co być może jeszcze nie jest całkiem zniszczone, ale chętnie posłużyłoby komuś jeszcze. I ta szafa przyjaciół nasza ma taką ideę tego, że właśnie, że można się dzielić tym, co mamy, a jednocześnie pomagać drugiej osobie, bo ubrania, które przynosimy, które się dzielimy, my później przekazujemy osobom ubogim i one zyskują nowe, drugie życie, jednocześnie komuś pomagając. I to jest takie miejsce, w którym też jego specyfiką jest to, że każda osoba, która przychodzi, może sama wybrać sobie ubrania, których potrzebuje i jakby też zobaczyć, czy to coś pasuje, czy nie, tak jak my często chodzimy do sklepów i lubimy sobie znaleźć najładniejszą bluzkę i najładniejsze spodnie, bo te nam bardziej pasują, a w tych lepiej wyglądamy, to jakby też tu jest taka możliwość, żeby każdy dopasował, znalazł sobie to, czego potrzebuje, cały jakby komplet ubrania na dany moment, który jest mu potrzebny. I w zwykłych czasach działa to też tak, że taka osoba może przyjść raz na miesiąc i te rzeczy, które potrzebuje sobie wybrać z naszą pomocą. Gdzieś też pomagamy się odnaleźć w tych wszystkich rzeczach. Jest sekcja damska i męska a także różne rzeczy kosmetyki i przybory higieniczne. A jakby drugą stroną medalu tej naszej szafy przyjaciół są wszyscy wolontariusze, którzy ofiarowują swoje ubrania, którzy się nimi dzielą i jakby mogą je do naszej szafy przynosić. I często zbieramy męskie bluzy, spodnie, buty, bo to są rzeczy takie najbardziej potrzebne osobom ubogim, ale także dodatkowe, często i większe rzeczy typu śpiwory, koce, rzeczy troszkę luksusowe, z których czasem organizujemy dodatkowe zbiórki pieniędzy, żeby zakupić czystą bieliznę. Też rzecz bardzo potrzebna osobom, które są na ulicy i próbują zachować swoją higienę i czystość. Więc ta nasza szafa przyjaciół łączy taką, jest też w takim bardzo duchu ekosolidarności, w której staramy się nie wyrzucać rzeczy, ale stwarzać im przestrzeń, żeby móc je ponownie wykorzystać. I żeby to działało i funkcjonowało, często potrzebni są też ludzie, którzy nam w tym pomogą i ofiarowują ubrania, ale też pomogą przejrzeć cały ten asortyment ubrań, które dostamy, podzielić je, przygotować, rozwiesić, posegregować, uporządkować, część przerzucić do magazynu, część zostawić i jakby to robimy też w konkretny dzień tygodnia, w jeden z dni, w poniedziałki i do tego serdecznie zapraszamy wszystkich lokalnych mieszkańców Solca do odezwania się do nas i na pewno podpowiemy, jak to można zrobić, bo można. Jakby też to, o czym Ola mówiła, to zazwyczaj też nie są anonimowe osoby, które do nas przychodzą i jakby nawiązujemy tam znajomości, albo te znajomości się przenoszą z miejsc, w których zazwyczaj poznajemy osoby ubogie, bo najpierw ich poznaliśmy, a dopiero później stworzyliśmy szafę przyjaciół. I myślę, że możemy teraz opowiedzieć trochę o tym, kim jesteśmy i skąd w ogóle te nasze inicjatywy na Solcu się wzięły i jaki jest nasz nasz korzeń. I poprosimy następny slajd.
Okej. Wielokrotnie już w naszej wypowiedzi jakoś tak naturalnie pojawiało się słowo wspólnota, słowo ubodzy. Natomiast właśnie jaki jest tego kontekst? Po pierwsze, nikt z nas nie mógłby właściwie robić tych między innymi tych rzeczy, gdyby nie to, że robi się je wspólnie z innymi. No, samemu jest po prostu bardzo trudno lub jest wręcz niemożliwe. Więc my jesteśmy częścią wspólnoty o tajemniczej nazwie Sant'Egidio. Sant'Egidio to jest po polsku Święty Idzi i jest to nazwa kościoła, który widać również na slajdzie, kościoła, który znajduje się w Rzymie i w którym grupa licealistów pod koniec lat 60. zaczęła spotykać się na modlitwie, na rozważaniu Ewangelii, Słowa Bożego. Była to grupa młodych, którzy jakoś poczuli się zainspirowani Ewangelią, tym, czego dowiadywali się o pierwszych uczniach w Dziejach Apostolskich, zainspirowani też życiem świętego Franciszka i stwierdzili, że jako chrześcijanie są wezwani do tego, żeby być blisko z innymi ludźmi, z drugim człowiekiem, zwłaszcza z tym, który znajduje się w jakiejś potrzebie, który jest potrzebujący, który przeżywa jakieś cierpienie i tak ogólnie nazywamy te osoby ubogie, ponieważ no, każdy z nas, kto przeżywa jakąś trudność, jest w pewien sposób ubogi. Nie trzeba być osobą ubogą materialnie, żeby być w potrzebie. Dlatego ten termin oznacza bardzo wiele rzeczy i jest bardzo szeroki. Ta grupa młodych licealistów z Rzymu zaczęła wychodzić do dzieci ulicy, dzieci imigrantów na peryferiach Rzymu i zaczęła stwarzać im przestrzeń do spotkań, coś na kształt świetlicy, po to, żeby mogły poznawać siebie, poznawać świat w obecnym kształcie istnieją takie świetlice dalej i istnieją po to, żeby jakoś też umożliwić młodym dzieciom takie doświadczanie akceptacji, budowania właśnie mostów zamiast murów między sobą, ale też takiemu poszerzaniu horyzontów. Na fundamencie tych wszystkich działań stoi właśnie Ewangelia, stoi modlitwa, to znaczy jeszcze o tym później będziemy wspominać, ale każde nasze działanie, wspólnota od zawsze starała łączyć się z modlitwą, której jest z której czerpię siłę, motywację i pomoc i odpowiedzi na różne pojawiające się w każdych czasach pytania, w każdej sytuacji pytania, w każdej relacji też pytania i trudności. To, co chciałam jeszcze zaznaczyć, to to, że ta wspólnota, która wyszła z małego kościoła w Rzymie, przez te 50 lat ponad rozrosła się na cały świat. Aktualnie jest w ponad 75 krajach na całym świecie. I w pewien naturalny sposób podjęła też temat pokoju, to znaczy relacji nie tylko między jakoś indywidualnie między ludźmi, ale również między narodami, to znaczy pewne takie pragnienie przyjaźni musiało w którymś momencie zaowocować też pragnieniem przyjaźni między narodami skonfliktowanymi i wspólnota od wielu lat podejmuje działania na rzecz pokoju. Z jednej strony pomaga w konkretnych negocjacjach pokojowych i ma na tym polu wiele konkretnych sukcesów, tak jak pokój po wojnie domowej w Mozambiku, ale też dba o przyjaźń właśnie między religiami, między przedstawicielami różnych wyznań i o regularne spotkania, również modlitwy między nimi. Także te trzy rzeczy, modlitwa, obwody, pokój, to są takie trzy fundamenty, można powiedzieć, tej naszej wspólnoty. A poza tym, że robimy różne rzeczy właśnie na Solcu, to robimy również pewne regularne działania również w innych częściach miasta.
Następnej slajdzie powiem ja. Tak jak Ola wspominała, jakby jesteśmy wszędzie tam, gdzie są ubodzy. I takie spotkania z ubogimi są w różnych miejscach miasta, są w Warszawie, ale tak jak Ola wspominała, też w wielu miejscach na świecie. I jakby nasza charakterystyka jako Sant'Egidio jest taka, że spotykamy się z ubogimi w naszych konkretnych miastach. Do nich wychodzimy, ich szukamy i jakby też przez nich, albo w zasadzie dzięki nim, poznajemy to miasto z innej perspektywy. Bo często jak chodzimy naszymi utartymi ścieżkami, to nie dostrzegamy osób, które się w tej przestrzeni miejskiej znajdują i nie mają domów, nie mają albo są zagubione, są gdzieś pozostawione same sobie. I z takiego właśnie szukania wyjścia do ubogich w Warszawie zrodziło się nasze pierwsze spotkania. I pierwszymi byli właśnie osoby bezdomne. Wychodzimy zazwyczaj do nich w czasie takim normalnym, z czymś, z jakąś kanapką, z zupą czy z herbatą, które są często pretekstem do tego, żeby zacząć rozmowę. Są też bardzo potrzebne, bo wiele z tych osób, które spotykamy na ulicy, jest głodnych i szuka tego pożywienia. Nie zawsze jest w stanie sobie samemu poradzić, żeby je znaleźć, ale też nie ma środków na to, więc jest to konkretna rzecz i pomoc, ale jakby też przychodzi po to, żeby się spotkać, po to, żeby porozmawiać, po to, żeby móc podzielić się tym trudem swojego życia, ale i też radościami i przyjemnościami. I jakby te rzeczy, których doświadczają oni i my, jakby dzielimy się tym na tym spotkaniu podczas tej kolacji, która zaczyna się od posiłku, a kończy się na długiej rozmowie, którą często trudno skończyć. I jakby dzięki temu właśnie, dzięki też wierności tym spotkaniom, że to nie są jednorazowe spotkania, że one są cykliczne, że spotykamy się tam co tydzień, to też jakby pogłębiamy tą relację i z każdym spotkaniem się dowiadujemy czegoś więcej o nich, ale także o sobie. No dla mnie też te spotkania z osobami na ulicy były były przełomowe, tak jakby nauczyły mnie bardzo dużo i o tych ludziach i o mnie samej, także że często nie dostrzegałam takich sygnałów, takiej prostej ludzkiej dobroci, którą zauważyłam na ulicy, tego, że osoby bezdomne, jeżeli mają o jedną kanapkę za dużo, to się podzielą tą kanapką z drugą osobą, która stoi obok i która nie ma, gdzie nam bardzo często trudno jest się podzielić czymś, co mama, zwłaszcza nie wiem, dobrą rzeczą, którą mamy, bo wolimy ją zachować dla siebie. I jakby tą bezinteresowność w dawaniu, w nadmiarze, niegromadzeniu, jakby, ale też właśnie w zobaczeniu drugiej osoby, ja się nauczyłam na ulicy od ubogiego, od drugiej osoby, którą poznałam. I to jest, to są takie przyjaźnie, do których ja często wracam, jakby idąc na spotkanie, czekam, wyczekuję, że spotkam Tomka, że spotkam Roberta, czy innych przyjaciół, którzy też o mnie sporo wiedzą i to mnie jakby zaskakuje, że oni pamiętają o różnych sytuacjach i do tego wracają. I to jest jeden sposób naszego spotykania się z ubogimi. Ja poproszę jeszcze o następny slajd, bo z tych spotkań, które się zaczęły na ulicy, zrodziła się jeszcze taka kolejna nasza przyjaźń, że jakby nie tylko się spotykamy z nimi na ulicy, ale też odwiedzamy miejsca, w których oni przebywają, w których oni pomieszkują. I to często są peryferia naszego miasta, które albo są to pustostany, albo ogródki działkowe, albo krzaki gdzieś w jakimś lesie. I to są takie często miejsca trudne, w których, i warunki trudne, w których oni mieszkają, ale jakby oni przez tą przyjaźń nas zaprosili w nie. Zaprosili i poprosili, żebyśmy zobaczyli, a nas to poruszyło na tyle, że chcieliśmy ich tam odwiedzać i regularnie się z nimi widzieć. I też zastanawiając się na to, jak odpowiadać na niektóre sytuacje, części osób zaproponowaliśmy taką przyczepę, w której mogliby się chociaż schronić i mieć dach nad głową, można ją też ogrzać w zimie i w jakiś sposób zapewnić ciepło i schronienie. Jest to jakiś kolejny etap w zmienianiu swojej rzeczywistości. I także ich tam odwiedzamy. I tam się spotykamy i tak, no jakby to mocno otwiera oczy, zwłaszcza też w tym czasie, o którym za chwilę powiemy, że ludzie, że te peryferia niekoniecznie są tylko na obrzeżach naszego miasta, że historie, których poznajemy, naszych przyjaciół, Beatę, która w tej chwili mieszka jakby w mieszkaniu i pracuje, jakby jej status się zupełnie zmienił, ale ją poznaliśmy w garażu koło Dworca Zachodniego, w okropnych warunkach, strasznie zaniedbanym miejscu i tak naprawdę wydawałoby się, że ona już w tym garażu zostanie, bo nie ma dla niej jakichś perspektyw, ani no jakby jak to w ogóle może się coś zmienić, ale ta jakby wytrwałość w towarzyszeniu i też czekanie na moment, w którym osoba jest gotowa do tego, żeby zrobić kolejny krok, jakby owocuje tym, że faktycznie te rzeczy się zmieniają i życie tych ludzi może się też zmienić, tak jak nasze może się zmienić. I jeszcze bym opowiedziała o takim jednym wydarzeniu, czyli o świętach z ubogimi, więc poproszę tak, bo to jest taki moment dla nas bardzo ważny, gdzie z tej przyjaźni rodzi się rodzina, gdzie i osoby starsze, i osoby bezdomne, które spotykamy, czy także różne osoby, na przykład obecni w Warszawie w bardzo małej ilości, ale uchodźcy, gdzie chcemy zebrać tą całą rodzinę razem i nie wyobrażamy sobie świąt i tego dnia bez osób, z którymi się regularnie spotykamy. I zasiadamy wspólnie do stołu. Dla każdego jest przygotowane miejsce. Ważne jest dla nas to, żeby to było imienne miejsce, bo poznajemy te osoby z imienia, tak jak naszych przyjaciół znamy z imienia. I jakby w Warszawie to jest obiad na prawie 500 osób, które zasiadają przy stole. Do tego ponad 300 pomagających w trakcie obiadu i jeszcze pewnie drugie tyle, które przez cały grudzień próbuje stworzyć z nami to wydarzenie, więc to też jest takie miejsce bardzo gromadzące różne osoby z różnych części miasta. Jakby jest to faktycznie święto takiej przyjaźni i bycia razem. Ja też na świętach właśnie najwięcej jakby doświadczam takiej bezinteresowności. Jakby najpiękniejsze życzenia świąteczne, jakie dostałam, to faktycznie było od ubogiego, od bezdomnego Roberta, który ma talent posługiwania się słowem i zazwyczaj muszę się chować, jak on zaczyna mi opowiadać życzenia. To naprawdę jest zawsze płynie prosto z serca, takie dogłębnie, i to jest na wierzchu. To nie jest gdzieś schowane, nie wymaga do kopywania się do siebie głęboko, tylko jest prosto z serca. I oni też bardzo często te wydarzenia wspominają. Wspominają przez cały rok, wracają do nich, noszą ze sobą imienne zaproszenia, które im wręczamy, i to jest taki ciepły moment, do którego warto, chętnie wracamy. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o samą naszą działalność, chociaż ona się nie ogranicza do tego, bo takie obiady Boże Narodzeniowe, te spotkania z ubogimi, jakby one są wszędzie, one nie są tylko w Warszawie, są na całym świecie. Do takich obiadów zasiada ponad 220 tysięcy w zeszłym roku w tych 73 krajach, w których jesteśmy. I jakby ono zależy od tego mocno, kim są ubodzy w naszym mieście, gdzie to ubóstwo jest. Ono jest, ma inne oblicze w Warszawie, inne oblicze ma w Poznaniu, gdzie też jesteśmy, inne w Chojnie, w małym miasteczku, inne w jeszcze mniejszych miejscach, które są, a inne ma w Europie, inne ma w Afryce, inne w Azji. I jakby to niesamowite jest to, że jakby tą przyjaźń my dzielimy wszędzie i ze wszystkimi, i te problemy osób ubogich niesiemy razem i je razem rozwiązujemy, razem stajemy wobec tego, że chcemy też dobra dla tych osób i szukać rozwiązania, jak ich życie mogłoby właśnie się zmieniać, tak jak nasze, bo nasze też się zmienia. I jakby to też wynika z tej naszej przyjaźni, wynika to, że w tym czasie, który jest taki trudny dla nas wszystkich, gdzie jesteśmy zamknięci, to jakby nie pozostawiamy osób ubogich samych. Nie chcemy, żeby doświadczali tej samotności jeszcze bardziej niż ją doświadczają, więc opowiemy troszkę o tym.
Poprosimy kolejny slajd. Właśnie z tego, co Ania mówiła o tym, że wspólnota jest czymś globalnym, tak? Czy ta przyjaźń może być i jest wartością globalną, rzeczywistością globalną, wynika też to, że na przykładzie innych krajów czy wspólnot o większym doświadczeniu uczymy się, ja przynajmniej tak mam takie doświadczenie, że uczymy się patrzeć na świat w sposób otwarty, to znaczy jeżeli zmienia się właśnie sytuacja, dzieje się coś nowego, zaskakującego, to nie zatrzymujemy się i przerażamy i czekamy, aż wszystko wróci do normy, tylko staramy się oczywiście wspólnie, no bo łatwo samemu się przestraszyć. Staramy się po prostu zmienić i odpowiedzieć na zmieniające się warunki w zależności od kontekstu. Naszym ostatnim kontekstem tutaj również w Warszawie jest epidemia, I pierwszą, jedną z pierwszych takich odpowiedzi, którą jako wspólnota staraliśmy się dać, była wspólna modlitwa dla społeczności chińskiej, ze społecznością chińską, zwłaszcza właśnie w momencie, kiedy doświadczała agresji, przemocy z racji na różne uprzedzenia związane z pochodzeniem koronawirusa. I zarówno dla nas był to taki znaczący znak solidarności, jak i dla nich. Taki znak, żeby nie, nic nas jakby nie dzieliło, żebyśmy pozostawali razem. Wspólnie wobec jakiegoś cierpienia ogólnoświatowego. Też pokazali, że o sobie pamiętamy. Wracając do naszej przyjaźni z osobami starszymi. Wielokrotnie możemy to słyszeć w mediach i może teraz już trochę mniej, natomiast sytuacja osób starszych w czasie epidemii no jest zatrważająca, tak? Sytuacja osób, zwłaszcza mieszkających w zamkniętych domach opieki, jest paradoksalnie takim trochę dowodem na to, że jako europejskie społeczeństwo no nie do końca poradziliśmy sobie z wirusem, że wciąż są takie miejsca na mapie naszego społeczeństwa, które są oznaką wykluczenia i marginalizacji. Dla mnie osobiście mieszkańcy domu, który odwiedzamy w Warszawie, no mocno jakby czułam od początku, że są w takiej jeszcze większej izolacji, podwójnej izolacji, nie mogąc się odizolować też od innych mieszkańców, którzy przeżywają jeszcze większe poczucie zagrożenia niż my zamknięci w domach i tak naprawdę obezwładnieni, nie mogący nic z tym zrobić. Mimo tego, że nasze wizyty osobiste, nasze odwiedziny musiały zostać wstrzymane i nadal są wstrzymane ze względów sanitarnych, szukaliśmy jako wspólnota, czyli nie tylko tu w Warszawie, ale na całym świecie, sposobów na bliskość, na pokazanie bliskości, solidarności, pamięci osobom starszym. Tutaj na zdjęciu możemy podzielić się takim pomysłem, który zaczerpnęliśmy akurat od wspólnoty z Niemiec, ale jakby to jest jakieś wspólne pragnienie bycia blisko. Zrobiliśmy taki kolaż ze zdjęć z cytatem mówiącym o tym, że pamiętamy o mieszkańcach. Pisaliśmy listy. W Chojnie na przykład, o której wspominałyśmy, były spotkania online z mieszkańcami, z tymi, którzy dysponowali takimi środkami. Także łączyliśmy się i łączymy z nimi przez telefon. I osobiście muszę powiedzieć, że byłam pod wrażeniem, jak taki jeden telefon w ciągu dnia przerywa ogromną ciszę mieszkańca, osoby, która jest, prawda, zamknięta często w jakimś, no, brzydko mówiąc, molochu, słysząc tylko, prawda, jakieś zagrażające wiadomości płynące z mediów, widząc, co się dzieje również na świecie wśród personelu, czy taki telefon, czy jakaś taka na przykład paczka wielkanocna, ponieważ takie też robiliśmy na święta dla każdego z mieszkańców, no jest pewną taką iskierką nadziei, ale muszę też przyznać, że byłam pod wrażeniem, jak jeden z mieszkańców, pan Leszek, bardzo też pytał mnie przez telefon, czy wiem, jak się ma wspólnota włoska, jak się mają młodzi z Włoch, z Padwy, którzy odwiedzili w zeszłym roku dom pomocy. Także jakoś też mocno odczułam, że pamiętają również o nas. Sytuacja osób starszych, zwłaszcza to, co mogliśmy słyszeć we Włoszech, w Hiszpanii, tych znajdujących się w domach opieki, była pewnym też bodźcem do tego, żeby zastanowić się, czy tak naprawdę to nie jest czas na poważne i ważne zmiany w naszym społeczeństwie. Tutaj mogę poprosić o kolejny slajd. We Włoszech ponad 50% osób, które zmarły w wyniku koronawirusa, dokładnie 52%, to byli mieszkańcy domów opieki. Z tych statystyk takich zatrważających zrodził się apel. Apel, do którego zachęcamy, żeby go podpisać na naszej stronie, jest link w opisie. To jest apel, który pragnie zwrócić uwagę wszystkich obywateli, ale też instytucji i każdej osoby na sytuację osób starszych ogólnie, ale głównie w Europie i zachęcić do początku jakichś zmian również systemowych, ponieważ to, co się działo na przykład w innych krajach europejskich, być może u nas w Polsce, też nie znam aktualnych statystyk, to dochodziło na przykład do selektywnej opieki zdrowotnej, podczas gdy było zbyt wielu chorych na respiratory, na miejsca w szpitalach, lekarze byli stawiani w ogromnych dylematach, w których musieli decydować, czyje życie młodego czy osoby starszej jest ważniejsze. I jako wspólnota, jako ludzie, nie możemy mieć zgody na taką sytuację. Stąd właśnie wystosowaliśmy apel, który ma być takim zaczątkiem większych zmian w naszych społeczeństwach, zmian, które miałyby wychodzić naprzeciw konkretnym po prostu osobom starszym, których życie jest równie ważne, którym zawdzięczamy naszą teraźniejszość, bo przecież oni często wywalczyli nam nasz chociażby pokój, który mamy obecnie i również walkę o naszą godną przyszłość. Jego podpisanie może być takim zaczątkiem do takich zmian, których przykłady mamy już we wspólnocie w innych krajach europejskich, które dążą do tego, żeby zrezygnować z instytucjonalizacji wielkich domów opieki, w których nie sposób patrzeć na osobę starszą, drugiego człowieka, jak indywidualnie. Po prostu wiele przykładów nam pokazuje, że to nie jest możliwe i że jest bardzo trudne do wykonania. Także jeżeli ktoś chciałby śledzić nasze działania dalsze, ponieważ to jest tylko początek dla osób starszych, tutaj też lokalnie w Polsce, zachęcamy do podpisania, do śledzenia. Odezwiemy się wtedy i do śledzenia tego, co będziemy proponować jako wspólnota, żeby każda osoba starsza mogła żyć godnie do końca swoich dni.
Myślę, że też mamy nadzieję i w ogóle wierzymy w to, że nastąpi taka sytuacja, że będziemy mogli wrócić na ten solec i się spotkać osobiście z naszymi mieszkańcami i jakby oni też jakby szukają przyjaciół, więc szukają osób, więc jakby to też jest możliwość, jakby ona jej nie ma fizycznie w tym momencie, ale, ale tak, ale to jest szansa na to, żeby poznać osoby, które mieszkają tuż obok, tuż za być może naszym oknem, tak na Powiślu i taka szansa jest.
Tak, dostrzeżenie osoby starszej, która w dzisiejszych czasach no, nadal pozostaje w bardzo poważnej grupie ryzyka, nie jest rzeczą trudną. To może być sąsiad, sąsiadka, zrobienie zakupów, spytanie o samopoczucie, pomoc w załatwieniu leków. To są wszystko rzeczy niby bardzo proste, ale tak naprawdę z mojej perspektywy też znacznie łatwiejsze, jeżeli robi się je razem, jeżeli się wie, że ktoś też chciałby robić podobne rzeczy.
Ja jeszcze dopowiem o perspektywie osób ubogich i bezdomnych w tym czasie i właśnie też dla mnie to było ogromnym zaskoczeniem w tym momencie, że bardzo dużo osób w tym okresie chciało nam pomóc i wyjść naprzeciw temu, tej izolacji także osób bezdomnych, bo jakby początek tej pandemii spowodował, że praktycznie wszystkie instytucje, które się zajmowały pomocą osobom ubogim, także się zamknęły. I wiele osób, które zostały na ulicy, zostało w sytuacji, w której no, nie mają wsparcia i my próbując wychodzić naprzeciw tym trudnościom, uruchomiliśmy taki telefon w trakcie pandemii, gdzie osoby ubogie mogły zgłaszać się do nas same lub jakby ktoś w ich imieniu mógł się do nas zgłaszać i jakby informować nas o tych przypadkach, gdy ktoś potrzebuje pomocy i się znalazł na ulicy. Obserwowaliśmy też bardzo dużą ilość sytuacji, w których pojawiły się nowe osoby, nowi ubodzy na ulicy wskutek ekonomicznych konsekwencji pandemii i tego zamknięcia. I w ich sytuacji było to także dramatyczne, bo zazwyczaj mogło skorzystać z pomocy jeszcze innych instytucji, które na początku były niedostępne. Jakby w tym czasie wyszliśmy z pomocą tygodniowo przygotowując prawie 700 paczek dla osób, które pozostają w przestrzeni miejskiej i odwiedzając je też właśnie w tych miejscach, gdzie oni przybywają i odkrywając to miasto na nowo. W tym momencie także nasza szafa przyjaciół, która zazwyczaj była magazynem ubrań, przekształciła się w magazyn żywności, w której myśmy przygotowali właśnie paczki dla osób ubogich i z którego wyjeżdżaliśmy także próbując te ubrania dostarczać w jakiś sposób, odpowiadając na potrzeby też zbierane na ulicy, które się pojawiały. I to było takie niesamowite doświadczenie też, oczywiście zachowując wszystkie środki ostrożności, to jakby nie czuliśmy się żadnymi bohaterami tego wydarzenia, tylko jakby wydawało nam się naturalne, że w sytuacji, kiedy ktoś dzwoni i mówi, że nie znalazł nic w mieście do jedzenia, to że jakby, że trzeba wyjść, nie można zostawić takiej osoby samej i w ogóle no, jakby nie można zostawić drugiego człowieka samego, bo też chyba nikt nie chciałby, żeby sam będąc w takiej sytuacji zostać bez wsparcia i jakby to ta przyjaźń z ubogimi mocno nam to uzmysławia, tak, że i te historie, które poznajemy, zwłaszcza w tym mieście, w naszym mieście w tym czasie, to jakby no bardzo niewiele potrzeba, żeby jakiś splot okoliczności, tragedia w rodzinie, no jakby tych sytuacji jest bardzo, bardzo dużo różnych i myślę, że ta taka nasza ludzka solidarność i bycie dla drugiego, slajd przedostatni, prawie że, że jakby ta sytuacja naszych, ta solidarność z tymi ubogimi ma szansę ocalić to nasze społeczeństwo i jakby pokazać, że mamy szansę dostrzec drugiego człowieka, że widzimy go, że pomagamy sobie nawzajem, że właśnie, że i tak jak ta pomoc sąsiedzka i pomoc osobie starszej, która mieszka obok, taki pomoc ubogiemu, drugiemu człowiekowi jest czymś, co jakoś nas umacnia. Ale nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie to nasze wyjście. I teraz poproszę jeszcze o następny slajd. Gdyby nie modlitwa, gdyby nie to, że z tymi wszystkimi problemami, z tymi trudnościami, z historiami, które są często trudnymi historiami, na których nie ma łatwych rozwiązań, jakby stajemy wspólnie i indywidualnie w modlitwie. I tą modlitwę staramy się właśnie w sposób i osobisty przeżywać i w sposób wspólnotowy, gdzie raz w tygodniu zawsze się modlimy za ubogich, gdzie raz w miesiącu modlimy się o pokój, gdzie kolejnego dnia w miesiącu modlimy się za chorych i jakby te wszystkie problemy i trudności nosimy wspólnie i stawiamy je też, jakby zanosimy je przed oblicze Pana i też jakby czerpiąc siłę do tego, żeby nie poddać się, żeby jakby w obliczu trudności nie zrezygnować, tylko być wiernym tej przyjaźni, być wiernym ubogim i jakby tak czujemy mocno, ja osobiście to czuję też, że jakby to spotkanie ubogiego jest takim konkretnym realizacją jakby tego przykazania miłości i tego no, spotkania drugiego, że jakby cała Ewangelia jest przesiąknięta tym spotkaniem i ubogimi i jakby to pomaga nie zejść z drogi, nie stracić horyzontu i tej perspektywy, a jednocześnie bardzo, bardzo dużo uczy.
Tak, ja mogę jeszcze dodać, że na nasze modlitwy przychodzą również właśnie ubodzy, których poznajemy na ulicy. Przychodzą swego czasu, robiliśmy też modlitwy razem z mieszkańcami, starszymi mieszkańcami domu pomocy. Ci, którzy mogą, są osoby, które przychodzą na nasze właśnie modlitwy z domu pomocy do kościoła. Jakoś spotykamy się w tym razem. Ta wspólna modlitwa też mnie osobiście pokazała, nauczyła, że to nie jest tak, że ubogi potrzebuje tylko prawda, jedzenia i ubrania, ale potrzebuje się z drugim człowiekiem również pomodlić. Potrzebuje na potrzeby piękna, pięknej oprawy, też potrzeby duchowe, potrzeby spotkania, potrzeby duchowe, potrzeby zwrócenia się do Boga o pomoc razem. I właśnie w dobie też epidemii, dzięki pomocy wielu osobom mogliśmy tej modlitwy nie ucinać, tak? Ona musi być, musi nam towarzyszyć cały czas, jest źródłem, jest pokarmem, w związku z czym spotykaliśmy się również jako wspólnota i wszyscy ci, którzy chcieli dołączyć na modlitwach online, które nadal zachęcamy do uczestnictwa raz w tygodniu, są transmitowane.
I tak mam wrażenie, że jest taka obopólność w tym, bo tak jak jakby też często ubodzy, wiele z naszych ubogich przyjaciół się po prostu za nas modliło i mamy takie poczucie, że tak jak często, czy my się modlimy za nich, oni się modlą za nas i jakby jest, no jakby idziemy w tym razem i też jakby no, tak naprawdę nikt sam z siebie nie ma żadnej, jakby nie ma możliwości, żeby właśnie gdzieś dojść, zbawić się sam i jakby mamy poczucie tego, że to jest obopólne, to nie jest dawanie tylko w jedną stronę, tylko jest branie też w drugą stronę i to są czasem takie rzeczy, których nie dostrzegamy. No i mamy też poczucie, że modlitwa ubogich sięga prosto do nieba, bez żadnych pośredników.
Tak, i tutaj na koniec chciałyśmy zachęcić do kontaktu z nami, jeżeli ktoś jest z Warszawy czy z okolic, jest jakoś poczuł się zainteresowany naszymi działaniami, zachęcamy do śledzenia, do przyjścia, do skontaktowania się z nami, prawdopodobnie z Anią już bezpośrednio potem. Natomiast tak jak wspominałyśmy na początku, przyjaźń z ubogimi to jest wartość uniwersalna, tak? To jest przyjaźń z konkretnym drugim człowiekiem. Także jest możliwa w każdym miejscu. I do niej zachęcamy i ją reklamujemy w każdym miejscu, nawet w małej wiosce, że jest pewnym, jest po prostu tym, co może nas ratować i nadawać sens naszemu życiu. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i kto jest obok nas. A ten slajd, chyba również jego treść jest w opisie filmiku. Także można je bezpośrednio kliknąć.
Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy, ale myślę, że Ola spuentowała wszystko bardzo ładnie, ale tak.
Bardzo Wam dziękujemy za tą cudowną odpowiedź. Pytań nie ma, został jednak jeden komentarz, który Wam z radością przeczytam. Piotr Szczepański pisze: mam wrażenie, że jakoś ratujecie nas wszystkich. Dzięki. I myślę, że to ładne zakończenie dzisiejszego spotkania.
Dziękujemy bardzo, że mogliśmy się podzielić tym doświadczeniem i tymi spotkaniami i być tutaj częścią tego festiwalu i tych opowieści. I tak jak Ola mówiła, przyjaźń nie ma granic. Jeżeli ktoś się chce z nami zaprzyjaźnić, zapraszamy.
Tak jest, zapraszamy. I również dziękujemy.